Thomas von Schönfeld i jego gry. Wracają w milczeniu. Przez całą drogę nie pada ani jedno słowo. Wieczorem Jakub w ogóle nie schodzi na dół do świetlicy. Jest przy nim jak zwykle Zwierzchowska. Na kolację Jakub każe sobie podać tylko dwa jajka na twardo, nic więcej. Następnego dnia zaczyna odsyłać młodzież do domów. Od ręki udaje się sprzedać elegancki koczobryk i porcelanę. Inne drobne rzeczy kupuje hurtem handlarz z Frankfurtu. Ewa unika wychodzenia do miasta. Wstydzi się, bo w każdym miejscu jest coś komuś winna. Miesiąc po audiencji u cesarza zjawia się w Brünn Tomasz von Schönfeld. Wraca z zagranicy, przywozi pannie Ewie pudło czekoladek. Napisała do niego kilka rozpaczliwych listów z prośbą o pomoc. W każdym pojawiała się wzmianka o więzieniu za długi. Kłopoty są częścią życia, tak samo jak kurz jest częścią spaceru, mówi Tomasz, gdy we trójkę wyjeżdżają na miasto na ulubione leśne trakty Jakuba. Jest piękna letnia pogoda. Ranek jest rześki, później na pewno będzie gorąco. Zdrowo jest trochę zmarznąć, gdy w perspektywie jest upał. Jestem takim człowiekiem i leży to chyba w naturze naszej rodziny, że staramy się dostrzegać zawsze dobre strony wszystkiego, co niesie nam życie, ciągnie Tomasz. To prawda, nie udało nam się dokonać pewnych rzeczy, ale udało się dokonać innych. Ów balsam leczniczy cieszy się niemałym powodzeniem nawet tutaj w Wiedniu. Staram się go rozprowadzać dyskretnie i tylko pośród znajomych i godnych zaufania ludzi. Jego paplanina drażni Ewę. Tak, wtrąca. Wiemy wszyscy, że dochód z niego nie jest w stanie nam zapewnić nawet w małej części takiego życia, do jakiego przywykliśmy, a tym bardziej całego dworu nie utrzyma. Tomasz idzie krok za Ewą i ostrym końcem bambusowej laseczki ścina czubki pokrzyw. Dlatego mówię to szczerze, zwraca się do Jakuba. Z ulgą przywitałem wiadomość, że nakazałeś panie niedawno wracać braciom i siostrom i całej tej pasożytniczej hałastrze do domu. To dobry znak. Pozbyliśmy się też wielkiej części ruchomego dobytku, dodaje Ewa. Ojciec milczy. Bardzo dobrze, to pozwoli zebrać się w sobie i zrobić następny krok, do czego cię, wuju, bardzo namawiam. Dopiero teraz odzywa się Jakub. Mówi cicho. Trzeba się wysilić, żeby go usłyszeć. Zawsze tak robi, kiedy jest zły. To rodzaj wstępnej przemocy. Zmusić rozmówcę do słuchania go. Daliśmy ci nasze zebrane od braci i sióstr pieniądze. Mówiłeś, że je pomnożysz na giełdzie. Że pożyczasz je na procent. Gdzie one są? One będą, to oczywiste. Tomasz zaczyna się gorączkować. Będzie wojna, to pewne. Cesarz musi dotrzymać zobowiązań wobec Katarzyny, a ona uderzy na Turcję. Dostałem glejt na wielkie zaopatrzenia dla armii. A wiesz, że ja znam każdego, każdą ważną osobę w Europie. Tak samo mówiłeś, kiedyśmy ściągali tutaj alembiki i retorty. Tomasz wybucha trochę sztucznym śmiechem. No tak, myliłem się, wszyscy się mylili. O ile wiem, nikomu nie udało się otrzymać złota, choć krążą o tym jakieś plotki. Jest jednakże coś dużo bardziej pewnego niż setki eksperymentów w retortach. Te wszystkie nigredo i koniunktio, ta nowa alchemia, to umiejętne inwestowanie. Inwestować odważnie i ufając wewnętrznemu głosowi. Zupełnie tak, jak to się odbywa w pracowni alchemicznej. Próbować i ryzykować. Już żeśmy raz źle na tym wyszli. Jakub przysiada na zwalonym pniu drzewa i końcem laski niszczy trakt wędrującym mrówkom. Podnosi głos. Musisz nam pomóc. Tomasz staje przed siedzącym Jakubem. Ma jedwabne pończochy, obcisłe ciemnozielone spodnie opinają jego szczupłe biodra. Ja ci muszę coś powiedzieć, wuju, odzywa się po chwili. Twoja osoba wzbudziła w moich towarzyszach zainteresowanie. Od cesarza żadnego wsparcia mieć już nie będziesz, dostaniesz je od nich. Misja twoja tutaj skończona. Cesarz ma doradców tobie nieprzychylnych, to jasne. Sam słyszałem, że mówi się o tobie jakby o jakim szarlatanie. Jakże niesprawiedliwie, równając się z tymi naciągaczami. Co to ich pełno po królewskich dworach? Twój kredyt w Wiedniu zamknięty. A ja chwilowo nie mogę żadnego wsparcia ci dać, jako że sam pewne interesa wielkie zamierzam i wolałbym, iżby nas nie kojarzono. Jakub podnosi się i przysuwa twarz do twarzy Tomasa. Jego oczy ciemnieją. Teraz się mnie wstydzisz. Jakub rusza szybkim krokiem z powrotem. Tomas idzie za nim zmieszany, tłumaczy się. Ja się ciebie nigdy nie wstydziłem i wstydzić nie będę. Między nami jest różnica pokolenia i gdybym się urodził wtedy, co ty, być może parłbym, żeby być takim, jakim ty jesteś. Ale teraz panują inne prawa. To, co ty mówisz, ja chciałbym robić. Ty czekasz na znaki mistyczne, na jakieś sprzysiężenia Bała Kaben, a mnie się zdaje, że wyzwolić człowieka można prościej. I nie w sferach mistycznych, ale tutaj, na ziemi. Ewa patrzy ze strachem na ojca. Pewna, że bezczelność Tomasa spowoduje w nim atak gniewu. Ale Jakub jest spokojny. Idzie pochylony do przodu, patrzy pod nogi. Tomas drepcze za nim. Człowiekowi trzeba pokazać, że ma wpływ na swoje życie i na świat cały. Jak tupnie, to zadrżą trony. Ty mówisz, prawo trzeba łamać niejawnie, w swoich alkowach. Na zewnątrz udawać, że się mu podporządkowało. Łamać prawo w sypialniach i buduarach. Tomas czuje, że się w krytyce wuja zapędził. I ton jego głosu trochę się obniża. Ja mówię odwrotnie. Prawo, jeśli jest niesprawiedliwe i stanowi dla ludzi nieszczęście, trzeba zmieniać. Działać jawnie, odważnie, bez żadnych kompromisów. Człowiek najczęściej nie wie, że jest nieszczęśliwy, mówi spokojnie Jakub do swoich butów. Jego spokój widocznie ośmiela Tomasa, bo wybiega przed Jakuba i peroruje dalej, idąc tyłem. Trzeba mu to uzmysłowić i porwać go do czynów, a nie tańczyć w kole i śpiewać, wymachując rękami. Ewa jest pewna, że teraz Thomas von Schönfeld dostanie w twarz. Ale Jakub się nawet nie zatrzymuje. Ty myślisz, że można zbudować coś od nowa? Pyta go Jakub. Dalej patrząc pod swoje nogi. Tomas zatrzymuje się, wstrząśnięty, i podnosi głos. Przecież to twoje słowa, twoje nauki. Gdy wieczorem von Schönfeld wraca do Wiednia, Jakub przyciąga go do siebie i obejmuje. Mówi mu coś do ucha. Twarz Tomasa się rozjaśnia. Potem Tomas chrząka. Ewa, która stała blisko ojca, nie jest pewna, czy dobrze słyszała, co powiedział. Wydaje jej się, że to było ufam ci bezgranicznie. I padło też słowo syn. Kilka miesięcy potem przychodzi z Wiednia przesyłka. Przywozi ją ubrany na czarno kurier. Są to listy polecające na podróż i między nimi wiadomość od Tomasa. Bracia moi, których wpływy są duże, znaleźli pewnego anielskiej dobroci człowieka, księcia osobnego państewka, który bycie do siebie z całym dworem przyjął. Ma on zamek okazały nad rzeką Men, niedaleko Frankfurtu, i do twojej dyspozycji go przeznaczy, jeśli zgodzisz się dla siebie go przystosować. Dobry to jest kierunek zmiany, zachód. Z dala od wojny, którą cesarz niechętnie, ale jednak Turcji wypowiedział. Lepiej będzie dla was zwinąć namioty i ruszyć w to nowe miejsce. Zważ na to, co ci tu piszę, w wielkim zaufaniu. Twój wielce oddany Thomas von Schönfeld. Ewa, czytając list, który pokazał jej ojciec, mówi wstrząśnięta. Jakże on to zrobił? Jej ojciec, zapięty pod szyję, mimo gorąca bijącego z kominka, siedzi z zamkniętymi oczami. Ewa zauważa, że potrzeba mu już balwierza. Nogie stopy oparło miękki, tapicerowany stołeczek. I Ewa widzi popękane żyłki, które zabarwiają skórę na sino. Ogarnia ją nagle straszne zmęczenie i robi jej się wszystko jedno, co się z nimi stanie. Zbrzydło mi to miasto, skarży się. Patrzy przez okno na opustoszałe podwórko, które wydobyło się właśnie z trudem spod brudnego śniegu, odsłaniając śmieci. Ewa widzi czyjąś samotną, porzuconą w śniegu rękawiczkę. Po prostu mi zbrzydło. Nie mogę już na to wszystko patrzeć. Milcz, mówi ojciec. We wieczór przed wyjazdem z Brünn do opustoszałego dworu Franków przychodzi poselstwo mieszczan bruneńskich. Ponieważ nie ma już mebli, zostają przyjęci na stojąco. Jakub wychodzi do nich wsparty na młodym Czerniowskim. Ewa stoi obok. Mieszczanie przynoszą prezenty pożegnalne. Skrzynkę najlepszego morawskiego wina dla pana barona i srebrną paterę z wygrawerowanym widokiem miasta oraz napisem „Żegnamy przyjaciół Brünn, mieszkańcy”. Jakub wygląda na wzruszonego. Wszyscy są wzruszeni. A w mieszczanach pojawia się na dodatek poczucie winy, bo okazuje się, że odjeżdżający zostawiają znaczną sumę na jałmużny i na rzecz rajców miejskich. Jakub Frank w swojej wysokiej tureckiej czapie i w płaszczu z gronostajowym kołnierzem stoi na niewysokim schodku i mówi swoim chropawym, ale poprawnym niemieckim. Raz udałem się w daleką podróż i byłem tak zmęczony, że szukałem jakiegoś miejsca na odpoczynek. Wtem znalazłem jedno drzewo dające wielki cień. Jego owoce pachniały z daleka, a przy nim biło źródło najczystszej wody. Położyłem się więc pod drzewem, jadłem jego owoce, piłem wodę ze źródła i spałem dobrym snem. Jak cię wynagrodzić, drzewo? Zapytałem. Czym ci mam błogosławić? Życzyć ci mam wielu gałęzi? Już je masz. Mówić, niechaj twój owoc słodki będzie i niech zapach ma wielki. Już to posiadasz. Mówić, abyś miało koło siebie źródło słodkiej wody? Już ci to dano. Niczym cię więc innym błogosławić nie mogę, jak tylko tym, aby wszyscy poczciwi przechodnie spoczywali pod tobą i oddawali chwałę Bogu, który cię stworzył. A to drzewo to jest Brünn. Jest 10 lutego 1786 roku i znowu zaczyna padać śnieg.